Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na potrzebę solidarności i dzielenia się z najbiedniejszymi wskazał Benedykt XVI na Anioł Pański.
Na całym świecie trwają uroczystości inaugurujące Rok Wiary.
Jan Paweł II, papież rodziny, to hasło obchodzonego w Polsce Dnia Papieskiego.
14 października witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Bogactwo nigdy nie da szczęścia ani życia wiecznego, mówił Benedykt XVI na Anioł Pański, wskazując, że na progu roku wiary Kościół proponuje Ewangelię zachęcającą do pozostawienia wszystkiego i pójścia za Jezusem. Nawiązując do trudnej decyzji, jaką musiał podjąć bogaty młodzieniec nie potrafiący oderwać się od swych dóbr, papież podkreślił, że także dziś stajemy wobec niełatwych wyborów, których musimy dokonywać, by wzrastać w wierze.
Jezus naucza, że bogatemu bardzo trudno jest wejść do Królestwa Bożego, ale nie jest to niemożliwe. Bóg może zdobyć serce człowieka, który posiada wiele dóbr i popchnąć je do solidarności i dzielenia się z potrzebującymi, z ubogimi, a zatem do kierowania się logiką daru. W ten sposób taki człowiek wchodzi na drogę Jezusa Chrystusa.
Benedykt XVI przypomniał, że historia Kościoła jest pełna przykładów ludzi bogatych, którzy korzystali ze swego majątku w sposób ewangeliczny. Wymienił takich świętych jak Franciszek z Asyżu, Elżbieta Węgierska i Karol Boromeusz.
La parabola insegna ai ricchi.
Niech przypowieść pouczy, że bogaci nie powinni zaniedbywać swojego zbawienia, jak gdyby byli już potępieni, że nie powinni wyrzucać w morze swego majątku, ani go potępiać jako podstępnego i wrogiego życiu, ale muszą nauczyć się, jak korzystać z bogactwa, aby zapewnić sobie życie.
Szczególnie Ojciec Święty pozdrowił uczestników Dnia Papieskiego. Organizowany jest on w związku z przypadającą 16 października rocznicą wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Dzisiaj w Polsce oraz w parafiach polonijnych wiecie obchodzicie dzień papieski pod hasłem Jan Paweł II, papież rodziny. Dziękuję wam za ten wyraz boczności ze stolicą apostolską, za wasze modlitwy i wsparcie młodych stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która ten dzień przygotowuje. Życzę, by w każdej polskiej rodzinie płonął żywy promień wiary, dobrej ewangelicznej miłości. Serce wam błogosławię.
Benedykt XVI pozdrowił również uczestników wczorajszej beatyfikacji 14 franciszkanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Czechach, oraz słoweńskich pielgrzymów przybyłych do Rzymu z okazji 250. rocznicy wybudowania kościoła w Dobie. Zawierzył też Maryi trwający w Watykanie synod biskupów o nowej ewangelizacji.
Nowa ewangelizacja potrzebuje silnej Bogiem rodziny i odważnego świadectwa młodych ludzi, którzy swą wiarą będą pociągać rówieśników. Mówili o tym uczestnicy synodu biskupów podczas 10. Kongregacji Generalnej.
Niezależnie od kontynentu, z jakiego pochodzili, zgodnie apelowali o zajęcie się ze szczególną troską rodziną i o dobre przygotowanie młodych do wspólnego życia. Kto ma dzieci, ma nadzieję, podkreślali biskupi, przypominając, że Europa ze swym coraz niższym przyrostem naturalnym wydaje się być zarażona wirusem lęku przed przyszłością.
Jako szczególny znak nadziei ojcowie synodalni wskazali coraz aktywniejsze zaangażowanie młodych ludzi w ewangelizację. Podkreślili też ogromne znaczenie katechetów, szczególnie na tych terenach, gdzie brakuje kapłanów. By głosić, trzeba znać to, w co się wierzy, mówili hierarchowie z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Podkreślili zarazem, że wiara nie może być tylko pustym aktywizmem, a miłosierdzie filantropią.
Mocno we wczorajszych wystąpieniach zaistniał dialog międzyreligijny jako szczególne miejsce ewangelizacji. Mówili o tym biskupi z krajów bliskowschodnich oraz Afryki, która szczególnie na wschodzie doświadcza prawdziwej ekspansji islamu. Chrześcijańska wiosna może przyczynić się do rozwoju prawdziwej arabskiej wiosny, demokracji, wolności, sprawiedliwości i pokoju, odrzucając zarazem wszelkie formy przemocy i łamania praw człowieka. Mówiono w auli synodalnej, kierując to życzenie szczególnie do takich krajów jak Irak, Egipt i Syria, gdzie dochodzi do antychrześcijańskiej przemocy. Jako metodę ewangelizacji w krajach islamskich, ale nie tylko, wskazano świadectwo życia.
Rok wiary na Słowacji rozpoczęto w ślad za Ojcem Świętym w większości słowackich diecezji. Jedynie w diecezji spiskiej uroczyste otwarcie nastąpi 20 października podczas ogólnodiecezjalnego zgromadzenia kapłanów.
Dostępny jest już w języku słowackim tekst dekretu o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w związku z celebrowaniem roku wiary. Archidiecezja bratysławska zaprasza w każdy drugi czwartek miesiąca do katedry świętego Marcina na katechezy dotyczące poszczególnych prawd wiary z credo apostolskiego. A na terenie grecko-katolickiego preszowskiego arcybiskupstwa już 12 października rozpoczął się swoisty modlitewny łańcuch w intencjach umocnienia i pogłębienia wiary i dzieła nowej ewangelizacji. Modlitwa każdego dnia w innej parafii lub wspólnocie trwać będzie przez cały rok wiary. Przygotowano też, by przybliżyć atmosferę czasu Soboru Watykańskiego II po raz pierwszy w słowackiej wersji językowej na DVD film o papieżu Janie XXIII ze słowackim tytułem Łaskawy papież. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Również chrześcijanie Ziemi Świętej uroczystą liturgią w Kafarnaum rozpoczęli przeżywanie roku wiary. Pod przewodnictwem ojca kustosza Pier Battisty Pizzaballi modlono się nad Jeziorem Galilejskim w mieście Jezusa.
Po proklamacji Ewangelii przy brzegu jeziora Genezaret, przywołującej pobyt Jezusa w Kafarnaum i powołanie pierwszych apostołów, uczestnicy przeszli procesyjnie wśród ruin miasta publicznej działalności Zbawiciela. Uroczysta Eucharystia, celebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów, miała miejsce przy murach synagogi w sąsiedztwie ruiny domu świętego Piotra. Wśród koncelebransów był arcybiskup Elias Szakur, zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Galilei. W kazaniu podkreślił znaczenie Kafarnaum w życiu Jezusa oraz jego przesłanie dla każdego wierzącego. Liturgię słowa na brzegu jeziora Tyberiackiego oraz Eucharystię w ruinach miasta Kafarnaum poprzedziła celebracja sakramentu pojednania. Do tego momentu nawiązał ojciec kustosz, przypominając, że Jezus jest lekarzem wszystkich chorych na duszy i na ciele. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Jesteśmy w stanie odnaleźć taką drogę duchową, która pomoże nam w dojściu do przebaczenia w naszych rodzinach, wspólnotach i naszym państwie. Tymi słowami arcybiskup Ruben Salazar zwrócił się do wiernych kilka dni po rozpoczęciu negocjacji pokojowych w Kolumbii. Metropolita Bogoty zaapelował także o modlitwę w intencji powodzenia tego procesu.
Hierarcha podkreślił, że zawieszenie działań zbrojnych nie oznacza jeszcze pokoju, lecz jest jedynie punktem wyjścia do jego budowania. Nazwał Kolumbijczyków głosicielami i animatorami pokoju. Wskazał, że Kościół katolicki w tym kraju jest gotowy pomóc zawsze, kiedy tylko rząd będzie tego potrzebował.
Do owocnego przeprowadzenia procesu najważniejsza jest wola porozumienia wszystkich stron trwającego od lat konfliktu, a później respektowanie wspólnych ustaleń. Potrzebne jest też modlitewne wsparcie całego narodu. W tej intencji dzisiaj we wszystkich kościołach Kolumbii będzie odmawiana modlitwa o pokój świętego Franciszka z Asyżu.
Konferencja Episkopatu Wenezueli z wielkim uznaniem oceniła postawę narodu w czasie wyborów prezydenckich. Wygrał je dotychczas rządzący tym krajem Hugo Chavez. Gratulujemy narodowi wenezuelskiemu postawy pełnej szacunku i porządku, pokojowej i wzorcowej, którą wykazał się w czasie dnia wyborczego. Towarzyszyła temu niespotykanie wysoka frekwencja. Pozwoliło to Wenezuelczykom uczestniczyć w sposób aktywny i pierwszoplanowy w procesach, które zdeterminują przyszłość naszego kraju, napisali hierarchowie.
Biskupi podkreślają także, że wszystkim powinno zależeć na poszanowaniu konstytucji i prawa, obronie praw najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, promocji dobra wspólnego, a także na wizji państwa, które nikogo nie wyklucza. Dialog i pojednanie między Wenezuelczykami jest dla naszego społeczeństwa ustawicznym wyzwaniem i zadaniem, daleko wykraczającym poza sam proces wyborczy, podkreślają hierarchowie.
Hiszpańska Katalonia stoi w obliczu referendum w sprawie niepodległości, której stanowczo żądają rządzący nacjonaliści. W związku z tym biskupi Katalonii wydali komunikat na czas wyborów. Odbędą się one 25 listopada.
Biskupi katalońscy cytują deklarację, którą opublikowali przed ostatnimi wyborami. Dzisiaj pojawiły się nowe wyzwania i dążenia, które dotykają konkretnej formy politycznej, w jakiej naród Katalonii powinien kształtować się i jak chce utrzymywać stosunki z pozostałymi braterskimi narodami w Hiszpanii w aktualnym kontekście europejskim. Jako pasterzom Kościoła nie należy do nas opowiadanie się za określoną propozycją na te nowe wyzwania, ale bronimy moralnego prawa wszystkich opcji politycznych, które opierają się na poszanowaniu niezbywalnej godności osoby i narodów i szukają cierpliwie pokoju i sprawiedliwości. Biskupi przypominają katolikom i ludziom dobrej woli obowiązek przestrzegania podstawowych zasad etycznych zawartych w nauce społecznej Kościoła. Wybory demokratyczne powinny odbyć się w wolności i z odpowiedzialnością, a także bez nacisków zewnętrznych. Wyborcy powinni otrzymać prawdziwą i pełną informację o różnych opcjach politycznych, aby mogli wyrobić sobie własny sąd, na kogo oddać głos. Zachęcając do udziału w wyborach, biskupi proszą o modlitwę, aby przyszłe wydarzenia polityczne służyły dobru wspólnemu, prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W całej Polsce trwają obchody 12 dnia papieskiego, któremu tym razem towarzyszy hasło Jan Paweł II, papież rodziny. Głównym organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tradycyjnie w przeddzień Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono przyznawane przez fundację nagrody TOTUS. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nagrodę otrzymała Barbara Wachowicz. W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza ksiądz Andrzej Dziedziul. W kategorii propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II nagrodę wręczono Jackowi Moskwie. Natomiast tzw. totusa medialnego otrzymała sekcja Polska Radia Watykańskiego. Ksiądz prałat Jan Drob, przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, podkreślił, że o przyznaniu tego wyróżnienia zdecydowali będący członkami kapituły ludzie mediów.
Tak wiele zrobiła dla Polski i w czasach przedwojennych, i w czasie wojny, i po wojnie. Przecież to są niesamowite osiągnięcia, nie tylko te religijne, ale również te patriotyczne, bym powiedział. Stąd naprawdę cieszę się ogromnie, że sekcja Polska Radia Watykańskiego otrzymała totusa, jakby wyróżnienie w imieniu Jana Pawła, jakby podziękowanie również w imieniu Jana Pawła.
Otrzymaną nagrodę pieniężną, 50 tysięcy złotych, sekcja Polska Radia Watykańskiego przeznaczyła na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obchody Dnia Papieskiego są przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy. Porannej mszy świętej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczył arcybiskup Tadeusz Gocłowski, który w wygłoszonej homilii z niepokojem zauważył, iż współczesny świat jak gdyby uwziął się, by globalnie zaatakować małżeństwo i rodzinę.
Kształt cywilizacji, zwłaszcza europejskiej, jej tożsamości jest zagrożony na skutek zakwestionowania istoty trwałego związku mężczyzny i kobiety, jakim jest małżeństwo i rodzina.
Dzień Papieski to także szereg innego rodzaju wydarzeń. W Krakowie na przykład po raz pierwszy zorganizowano Marsz dla Życia i Rodziny. Nie można zapomnieć o zbiórce na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, z którego korzysta obecnie 2,5 tysiąca młodych, zdolnych ludzi z całego kraju.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.